125 lat temu został odkryty polon. To Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr Curie oczywiście w Paryżu, w takiej szopie tego odkrycia dokonali. I to takie będą wątki przewodnie naszej dzisiejszej rozmowy. Pan profesor Tomasz Pospieszny, chemik. Pan profesor pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu Poznańskiego imienia Adama Mickiewicza, ale pan profesor jest biografem Marii Skłodowskiej-Curie, a także jej córki Ireny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
125 lat temu został odkryty polon. Co się wówczas wydarzyło i jakie to miało znaczenie dla nauki?
Odkrycie pierwiastków radioaktywnych, tych pierwszych pierwiastków radioaktywnych, które rzeczywiście bardzo mocno zrewolucjonizowały całą historię nauki, fizyki, chemii, ale także medycynę, bo to jest też istotne, było o tyle ważne, że dziś patrzymy na koncept dotyczący budowy atomu zupełnie inaczej. W czasach, kiedy żyła Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr, atom cały czas był czymś niepodzielnym. Stąd zresztą nazwa atomos, niepodzielny. I prace właśnie Skłodowskiej oraz oczywiście późniejszych badaczy sprawiły, że patrzymy na atom jako strukturę złożoną, czyli składającą się z jądra atomowego, elektronów krążących wokół jądra. Samo jądro składa się również z pewnych dodatkowych elementów. I to byłby jakby jeden element tej rewolucji. Natomiast wydaje mi się, że o wiele ważniejszym, jeżeli w ogóle możemy tutaj mówić o wadze tych odkryć, było zastosowanie pierwiastków radioaktywnych w medycynie. Niestety tak się złożyło, że polon jest o wiele bardziej radioaktywny niż rad i był tym pierwiastkiem, bym powiedział, bardziej pechowym. Dlaczego? Maria oczywiście nazwała ten pierwiastek na cześć Polski. Przypominam, że jest rok 1898, a więc Polski nie ma na mapie świata. I odważna, niezwykle odważna Skłodowska w komunikacie pisze, że wspólnie z mężem proponujemy nazwę polon dla uczczenia ojczyzny jednego z nas. No to już jest niezwykle duża odwaga, że rzeczywiście potrafi się politycznie przeciwstawić całemu światu. Tym bardziej, że robi to kobieta, która była wyjątkowa w gronie naukowców. Właściwie wówczas była jedną z nielicznych, które mogły pracować w laboratorium. Po latach okazało się, że właśnie polon jest mniej popularny niż rad, który został odkryty jako drugi pierwiastek, także w 1898 roku. Zresztą jeden z uczniów Marii Skłodowskiej, Mirosław Kernbaum, powiedział, że ma on pecha podobnego jak Polska. Jest, ale naprawdę nikt go nie uznaje, ponieważ ten pierwiastek ma bardzo krótki czas połowicznego zaniku. Wobec powyższego badanie chemiczne i fizyczne jego właściwości było dosyć trudne w tamtym czasie. A że jest bardzo mocno radioaktywny, no to zastosowanie było też o wiele bardziej ograniczone niż w przypadku radu. A ten z kolei był stosowany właściwie wszędzie, bo dodawano go i do pasz zwierzęcych i robiono włókna, z których później szyto ubranka dla dzieci, w pastie do zębów, w szczoteczkach, w żyletkach, w kroplach do oczu, dodawano go do cygar, do chleba i tak dalej, i tak dalej.
Nie znając konsekwencji.
Nie znając oczywiście żadnych poważnych konsekwencji, jakie może wywołać promieniowanie, a ponieważ rad leży w tej samej grupie układu okresowego co wapń, ma on dosyć podobne właściwości i on się po prostu pięknie, mówiąc kolokwialnie, wmontowuje w ludzkie kości. Nie tylko w ludzkie oczywiście, ale w kości. No i wówczas sieje odpowiednie spustoszenie w organizmie. Wtedy oczywiście tego nie wiedziano i ten pierwiastek był bardzo, bardzo modny i swoją popularnością zdecydowanie przyćmił polon.
No właśnie, takie były konsekwencje. Ciekawa jestem, czy w Krakowie też, albo w Małopolsce, albo w Zakopanem, gdzie siostra Marii Skłodowskiej-Curie, Bronisława Dłuska, sanatorium prowadziła, czy tam takie medykamenty z radem były stosowane też?
Ja myślę, że tak, ponieważ te medykamenty były bardzo popularne. Oczywiście cała historia związana z przekazaniem grama radu dla Polski przez Marię Skłodowską-Curie jest związana właściwie z 1929 rokiem, kiedy po raz drugi pojechała do Stanów Zjednoczonych i dzięki Polonii Amerykańskiej zyskała fundusze na to, żeby można było zakupić gram radu, który został przekazany do Instytutu Radowego, wówczas Instytutu Radowego, który mieścił się w Warszawie na ulicy Wawelskiej. I tam był najwłaściwie bardziej prężny wówczas ośrodek w całej Europie, ponieważ to był nie tylko ośrodek, który stosował rad oraz także różne inne izotopy pierwiastków radioaktywnych do zwalczania chorób nowotworowych, ale również ośrodek naukowo-badawczy, placówka naukowo-badawcza. Także przewyższyliśmy tutaj w Polsce, w Warszawie wówczas sam Paryż, który również miał Instytut Radowy, ale nie był on tak nowoczesny, jak tutaj ten nasz warszawski. Oczywiście z całą pewnością później te preparaty były różne, inne, niekoniecznie oparte na izotopie radu, stosowane w całym świecie, więc sądzę, że na pewno dotarły do Krakowa i do Zakopanego.
Czy współcześnie ten rad jest w dalszym ciągu w medycynie stosowany?
W tej chwili właściwie stosujemy zupełnie inne izotopy, innych pierwiastków. Mamy to szczęście, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jeśli chodzi o naukę, bo na tym się skupmy, które powodują, że odkrywamy coraz to nowe substancje, które służą nam do walki z chorobami nowotworowymi. Nie muszą to być same pierwiastki i ich izotopy, czyli odmiany różniące się, mówiąc też bardzo prosto, masą, ale są to substancje na przykład jonoforowe, bardziej już złożone strukturalnie, bardziej skomplikowane, duże cząsteczki, które potrafią być takimi koniami trojańskimi. Komórka nowotworowa wpuszcza ją, taką substancję do środka, a później dzieje się to, co jest zamierzone, czyli po prostu dochodzi do jej śmierci. Oczywiście nadal stosujemy wiele izotopów radioaktywnych, które są niezbędne do chociażby obrazowania pewnych zmian nowotworowych. Tyle tylko, że oczywiście popularność radu zdecydowanie jest mniejsza. Dzisiaj są pierwiastki, które są mniej niebezpieczne niż rad.
Swoją drogą, jeśli o tym mówimy i o tym niebezpieczeństwie, to czy radioaktywność jest czymś niebezpiecznym, czy radioaktywność jest raczej czymś, co ratuje nam życie?
To jest trochę związane z taką legendą, która narosła wokół radioaktywności. Ja bym chciał Państwa przede wszystkim bardzo uspokoić, że radioaktywność nie jest naprawdę niczym bardzo mocno niebezpiecznym. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że powoduje śmierć, czy spowodowała śmierć wielu osób przy wybuchu bomb atomowych, czy awarii w Czarnobylu. Owszem, tak było. Ale pamiętajmy, że na przykład zwykły nóż też może być bardzo użyteczny do krojenia chleba, ale równie dobrze możemy odebrać im komuś życie, więc to są zawsze dwie jakby strony medalu.
I tak działają te pierwiastki radioaktywne. Mogą zabić, mogą uratować
życie. Tak, dokładnie tak to jest z radioaktywnością. Tym bardziej, że radioaktywność nas otacza. My sobie nie zdajemy bardzo często sprawy z faktu, że wokół nas wszędzie, nawet tutaj w tym momencie, jest promieniowanie, które do nas dochodzi na przykład z kosmosu. Także gdybyśmy włączyli licznik Geigera-Millera, to on będzie pokazywał tło, które jest oczywiście dla nas całkowicie bezpieczne, ale nie będzie to zero, tylko będzie to promieniowanie zbierane, zliczane. Więc nie powinniśmy się tego absolutnie bać, ponieważ jest to coś zupełnie naturalnego.
Czy prawdą jest, że Maria Skłodowska-Curie jest pochowana w specjalnym sarkofagu dodatkowym z ołowiu, ponieważ jej szczątki ciągle jeszcze promieniują, ciągle jeszcze są niebezpieczne?
Jest to związane z pewnym takim mitem, który właśnie wokół pochowania, pochówku Marii Skłodowskiej i jej męża Piotra jest cały czas popularyzowany. Kiedy postanowiono przenieść szczątki Marii i Piotra Curie spod paryskiego cmentarza w Sceaux do paryskiego Panteonu, zaczęto mierzyć radioaktywność w grobie małżonków Curie. Chodziło bowiem o to, żeby oddać im szczególną cześć i żeby ich szczątki czy trumny ze szczątkami były niesione przez studentów. I oczywiście obawiano się, że jeżeli wydobędzie się te szczątki Marii i Piotra z grobu, to będzie bardzo silne skażenie radioaktywne i oczywiście trzeba będzie to odpowiednio zabezpieczyć. Okazało się jednak, że poziom radioaktywności w grobie, w którym spoczywali małżonkowie Curie, a przypomnę, że Maria zmarła w 1934 roku, a więc spoczywała tam bodaj, jeżeli szybko liczę, około 60 lat, jest zupełnie przeciętne, takie jak w piwnicy. Stąd też wiemy, że prawdopodobną przyczyną śmierci Marii Skłodowskiej-Curie, a właściwie jest to prawdopodobieństwo jest równe 100%, nie był wpływ pierwiastków radioaktywnych, nie spowodował on śmierci, ale promieniowanie X, którego używała Maria i jej córka Irena podczas I wojny światowej do prześwietlenia żołnierzy. Stąd też te trumny były niesione na ramionach studentów i przeniesione do Panteonu. Czy w krypcie są dodatkowe zabezpieczenia? Trudno dzisiaj powiedzieć, ponieważ nikt tego nie publikował, nikt o tym nie mówił. Natomiast wydaje się, że po przeprowadzeniu tych badań nie było to absolutnie konieczne.
Proszę Państwa, dzisiaj o radioaktywności, a wszystko dlatego, że w lipcu tego roku minęło dokładnie 125 lat od odkrycia polonu przez Marię Skłodowską-Curie i jej męża Piotra Curie. I to odkrycie, a zaraz za tym odkrycie także radu, było powodem otrzymania Nagrody Nobla przez małżonków Curie.